Chwała Bogu, bracia i siostry. Widzę, że z przodu trochę wolnych miejsc, ale wiem, z czego to wynika, bo widzę, że słońce zaczyna się dopiero za ogniskiem, jak spojrzę. Zacznę od pytania, standardowo. Czy macie tak, czy zdarza się wam, że czasem jakiś obraz, coś, co zobaczycie, coś, co przeczytacie, coś, co usłyszycie, prześladuje was potem i nie możecie o tym zapomnieć? Ja i Adam tak mamy. Ludmiła też. I może jeszcze kilka osób. Przyznam się do tego, że od blisko 2 miesięcy prześladuje mnie spojrzenie 21-letniego Camerona Herina. Sąd w mieście Tampa na Florydzie wydał 8 kwietnia tego roku wyrok w jego sprawie. I skazał go na 24 lata pozbawienia wolności za wypadek, który spowodował 3 lata wcześniej, jak miał 18 lat. I po internecie krąży nagranie, jak to dzisiaj mówi młodzież, viral, taki, czy memy się powstały też w związku z tym, że kamera uchwyciła ten moment, kiedy Cameron dowiaduje się, kiedy słyszy sentencję wyroku i kiedy dowiaduje się, że najbliższe 24 lata, czyli więcej niż dotychczas przeżył, spędzi za kratkami. I nie wiem, czy widzieliście to zdjęcie. Ci, co dostają maila ode mnie, to wczoraj przesłałem. Nie byłbym sobą, gdybym nie przygotował jednego slajdu. Wiem, że nie widzicie, więc zrobimy po szkolnemu i my nie przekazujemy sobie znaku pokoju, więc sobie możecie przekazywać to zdjęcie. Bo chciałbym, żebyście na nie spojrzeli. Na tym zdjęciu udało się uchwycić wzrok tego biednego chłopaka w tym momencie, kiedy słyszy wyrok. I to, jak my mówimy, zrobił oczy jak spotki. I to jest bardzo przykry widok i on mi zapadł w pamięć i nie mogę się tego obrazu gdzieś wyzbyć. Ten obraz mnie prześladuje, bo szkoda mi tego chłopaka. W tych oczach widać przerażenie. Widać w nich niewysłowiony żal. Widać w nich smutek, którego nie da się ubrać w słowa. Ale właśnie zapadł wyrok i jest już za późno na żal. I w tym momencie nic już tego nie zmieni. W Polsce mówimy czasem, że nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Bo już się pewne rzeczy wydarzyły i nic z tego nie cofnie. Co się tak naprawdę wydarzyło? Co się stało, że Cameron usłyszał ten druzgocący wyrok? Wyrok sprawiedliwy, ale wyrok, który de facto złamał jego młode życie. Naznaczył go już na resztę tego życia. Można powiedzieć, że stracił to życie przez chwilę głupoty, przez chwilę swojej nierozwagi. 21 maja 2018 roku, z okazji zakończenia szkoły, prywatnego, elitarnego, katolickiego liceum, Cameron dostał kluczyki do Mustanga GT od swoich rodziców. To nie dlatego jest mi tak bliski, bo ja nie dostałem tych kluczyków, ale jest mi bliski i szkoda mi chłopaka. 21 maja dostał te kluczyki, a 2 dni później wybrał się na przejażdżkę ze swoim bratem starszym i dołączył do nich ich kolega jeżdżący sportowym Nissanem. I jak to młodzi ludzie zaczęli się nakręcać i postanowili się pościgać, mając takie samochody. I niestety nie szukali jakiegoś toru za testami, nie wyjechali nawet na autostradę. Znaleźli jedną z bardziej znanych ulic dwupasmowych tam w Tampie na Florydzie. Zrównali się ze sobą i zaczęli się ścigać w ciągu dnia. Jestem przekonany, że kiedy Cameron dostał ten samochód, to jakaś tam pogadanka miała miejsce. I pewnie tata mu powiedział, że to nie jest zabawka. I być może pogroził mu palcem i powiedział, tylko nie fisiuj, żebyś nie żałował później. I być może, kiedy mieli się ścigać, być może, gdybym, nie znam tej sytuacji do końca, ale jest to prawdopodobne, że gdzieś z tyłu głowy ten młody chłopak usłyszał, pomyślał o tym, przypomniał sobie takie słowa, obyś nie żałował. Ale ta mieszanka młodości, adrenaliny, ta symfonia 435 koni mechanicznych uwięzionych pod maską zagłuszyły zdrowy rozsądek i zaczął się rozpędzać. I w pewnym momencie na jego drogę wyszła 24-letnia Jessica Reisinger, która właśnie skończyła spacer w parku ze swoją córeczką i postanowiła przejść przez drogę. I kiedy je zobaczył, było już zbyt późno. I ciężko jest mi w ogóle sobie to wyobrazić. Śledczy ustalili, że jechał 160 na godzinę, kiedy je zobaczył. I kiedy zaczął hamować, ta gonitwa myśli, ten pisk hamulców i ten moment uderzenia, było już za późno. Już mógł żałować, ale nic nie było w stanie tego zmienić. I chociaż te wszystkie systemy zadziałały, i kiedy oglądałem zdjęcia z tego wypadku, po pierwsze to pomyślałem, śliska droga, nam się kojarzy, jakieś wyścigi w nocy, może deszczyk popadał. Nic z tych rzeczy. Było chwilę przed południem, w słoneczny majowy dzień na Florydzie, możecie sobie wyobrazić. Cień tam, jak widziałem na tych zdjęciach, wskazuje, że było około południa. I on uderzył w tą Jessicę i w jej wózek, kiedy przechodziły przez drogę. Ona zmarła w szpitalu tego samego dnia, a córeczka dwa dni później. I było już za późno. Od tego momentu Cameron jest winny. Już od tego momentu tak naprawdę on czeka na wyrok. Jego żal w tym momencie nic już nie zmienia. Nie cofnie tego, co uczynił. Ten chłopak od tego momentu tak naprawdę już czeka na wyrok. Czeka na to, że stanie przed sędzią i usłyszy sentencję wyroku. I dzisiaj chciałbym nas zabrać właśnie na Florydę, do tego miasta, przepraszam, na salę sądową. Bo wierzę, że ta smutna historia może pomóc uchwycić nam pewną prawdę dotyczącą duchowej rzeczywistości każdego z nas. Chciałbym wam zaproponować, żebyśmy wczuli się w to, co przeżywał Cameron. Postarajmy się wejść w jego buty. Nie potrzebujemy posiadać Mustanga, żeby to zrobić. Spróbujmy się wczuć na tej sali sądowej, co przeżywał ten chłopak. Chłopak, który czeka na to, jak zaraz usłyszy wyrok. Przepraszam, że nie proponuję wam, żebyśmy weszli w rolę sędziego, albo chociaż ławników, jak tam 12 gniewnych ludzi, czy jak to tam było, żebyśmy my teraz rozsądzili o jego winie. Chciałbym wam zaproponować, żeby każdy z nas usiadł na tym miejscu, na którym siedział Cameron, oczekując na wyrok. I chciałbym poczynić trzy obserwacje z tej sali sądowej. Pierwsza to to, że kara nie przyszła bezpośrednio po dokonaniu przestępstwa. Od tego tragicznego wydarzenia minęło przeszło 1000 dni. 1000 dni zawieszenia, 1000 dni oczekiwania, 1000 dni niby normalnego życia ze świadomością, że ciąży na nim sprawiedliwy wyrok, którego jeszcze nie usłyszał. Cameron przez ten cały czas, te przeszło 1000 dni, żył ze świadomością, że zbliża się ten dzień, kiedy będzie musiał stanąć przed sądem i usłyszeć wyrok za to, co zrobił. I odnieśmy to do naszego życia. Każdy człowiek, koniec końców, stanie przed sądem. Oczywiście nie mówimy, że niekoniecznie w Gdańsku, niekoniecznie na Florydzie, nie życzę wam tego, żebyśmy w tym życiu stanęli przed sądem. Ale Słowo Boże nie pozostawia tutaj zbyt wiele przestrzeni do jakiejś interpretacji. On mówi wprost, że każdy z nas stanie przed Bożym Trybunałem. Czytamy w Słowie Bożym, w liście do Hebrajczyków 9:27, postanowiono, że człowiek raz umiera, a potem czeka go sąd. Tak mówi Słowo Boże. Paweł, nie wiem czy pamiętacie, kiedy napomina wierzących w kościele w Rzymie, żeby byli bardziej wyrozumiali względem słabych we wierze, to o tym czytamy w 14 rozdziale, to tam znajdujemy takie słowa, 10 i 12 werset. Dlaczego więc osądzasz swego brata, albo dlaczego go odrzucasz? Wszyscy przecież staniemy przed boskim trybunałem. Mówią o tym słowa. Jak żyje, mówi Pan, zegnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyzna Boga. A zatem każdy z nas za samego siebie zda sprawę przed Bogiem. Wszyscy ludzie staną przed sędzią i każdy zda sprawę ze swojego życia. W Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale czytamy takie słowa Jezusa. Gdyż Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swojego Ojca ze swoimi aniołami i wtedy odpłaci każdemu według jego czynów. Jak to się odbędzie? Nie wiem do końca. Czy wyjedzie taki ekran spod ziemi, jak to nieraz w jakichś tam tych komiksowych różnych są wyobrażenia, że nasz film z naszego życia wyświetlą i będziemy musieli za wszystko odpowiedzieć. Jak Pan Bóg to rozwiąże, żeby wszystkich ludzi, którzy żyli, osądzić? Nie wiem, On jest poza czasem, On to w swojej mądrości uczyni, ale wiem, że będzie tak, jak mówi Słowo Boże, tak jak powiedział Jezus, z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę, uwaga, w dniu sądu, gdyż na podstawie własnych słów zostaniesz usprawiedliwiony i na podstawie własnych słów zostaniesz potępiony. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 36-37. I bądźmy szczerzy, my nie lubimy zaprzątać sobie głowy, myśleć o tym, bo często za złe rzeczy, które zrobiliśmy w przeszłości, nie spotkała nas żadna kara. Nie ponieśliśmy konsekwencji, na przykład ze względu na kłamstwa, jakich się gdzieś dopuściliśmy. Wydaje nam się, że uszło nam to na sucho. Wydaje nam się, że jednak to kłamstwo to może, że jednak ma długie nogi, a nie takie krótkie, jak nas straszyli, jak byliśmy mali. To nie jest tak, że jak zrobimy coś złego, to zaraz dostajemy piorunem z nieba, Bóg się gniewa, od razu sąd został wydany, od razu nam się całe życie posypało. Niemniej jednak trzeba to zaznaczyć, że Biblia wyraźnie mówi, że Bóg we właściwym czasie wszystko ujawni. Jeśli robimy złe rzeczy, to nie podoba nam się ta perspektywa, że nie pozostanie nic ukrytego. Jeżeli w skrytości coś robimy złego, to nie chcemy o tym myśleć, że stanie ujawnione. Ale w Ewangelii Łukasza 8:17 czytamy: nie ma bowiem nic ukrytego, co się nie stanie widoczne, ani nic tajnego, co nie wyjdzie na jaw i nie zostanie poznane. Kto z kierowców tutaj nigdy nie przekroczył prędkości? Ani jednej ręki nie widzę. Z kierowców się pytałem. Poza moją Anią nikt nigdy nie było tak, żeby nie przekroczył prędkości. Bądźmy szczerzy, często dzieje się to bezkarnie. Nie ponosimy konsekwencji tego, co zrobiliśmy, bo w sumie przecież myślimy, że nasze wykroczenie nikogo nie skrzywdziło. I może tak jest. Ja przez przeszło 10 lat, ba, prawie 15 lat, nie dostałem mandatu za przekroczenie prędkości, ale kilka razy zdarzyło mi się lekko tą 50 gdzieś tam w terenie zabudowanym nagiąć. Nie będę kłamał, że nie. I rzadko jest tak, rzadko kiedy, że duszą tego, kto przekracza dopuszczalną prędkość, targają jakieś wielkie wyrzuty sumienia. Odpowiedzcie sobie sami, nie musicie na głos. Nie jest tak, że jakoś jesteśmy, że jest nam żal w tym momencie, jak jedziemy szybko, trochę za szybko, że po prostu jesteśmy rozdygotani. Żałujemy, kiedy jest już za późno. Żałujemy, kiedy we wstecznym lusterku zobaczymy niebieskie, niebieskie, niebieskie tam. I mi się to zdarzyło w zeszłym roku. I nie wiem, czy znacie to uczucie, kiedy nogi tak dziwnie mrowieją, kiedy się ciepło robi, kiedy serce trochę bije, bo podchodzi, puka ktoś nam w szybkę i się młodszy aspirant, czy tam jakiś ktoś tam przedstawia, czy pan wie, co jest przyczyną kontroli. Dopiero wtedy żałujemy. Tysiąc razy Może się zdarzyć, że nie ponieśliśmy żadnej konsekwencji. Ale w końcu przyjdzie ten czas, kiedy dosięga nas długie ramię prawa i dopiero wtedy żałujemy. Chciałbym to podkreślić dzisiaj, że każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, koniec końców zda sprawę przed Panem z naszego życia, ze swojego życia. Również z tego, co ukryte. Również z tego, co wydawało nam się, że nikt nie wie, nikt nie widział, nikt się nie dowiedział, że uszło nam to na sucho. Podczas badania sprawy Camerona Herina śledczy podłączyli się do komputera jego Mustanga. I oto wyszło, że dzień przed tym wypadkiem, dzień przed tym, jak potrącił i zabił de facto Jessica, jej córkę, dzień wcześniej na międzystanowej 75 on rozpędził swojego Mustanga do niebagatelnych 260 km na godzinę. Nie poniósł wtedy żadnych konsekwencji tego. Nikt się o tym nie dowiedział, ale Mustang wszystko zapisuje sobie w komputerze. Wszystkie wykroczenia. I kiedy zaczęli badać sprawę, kiedy stanął przed sądem, to mieli ten odczyt. I było to użyte jako dowód w sprawie. On nie mógł się bronić już, że mu się to nigdy nie zdarzyło. On miał ten samochód 2 dni. I już wcześniej mu się zdarzyło łamać przepisy. Nie mógł powiedzieć, że raz chciał zobaczyć, jak to szybko jedzie i co straszna tragedia. Bo się okazuje, że dzień wcześniej też fisiował. I wtedy jeszcze tego nie żałował, ale w końcu stanął przed sądem i nie ma niczego ukrytego, co by nie wyszło na jaw. I również nasze życie, wydaje nam się, że pewne rzeczy nikt się nigdy nie dowie, że to jest ukryte. Ale jak staniemy przed Bożym Trybunałem, staniemy przed sędzią, nie wiem, gdzie nas tam podepną, ale z naszego komputerka, z naszego mózgu, z naszych doświadczeń z przeszłości, wszystko będzie wczytane. Nie ma nic, co by było ukryte, co by nie wyszło na jaw. Cameron żałował, ale jego żal już nic nie mógł zmienić. I obyśmy my nie żałowali w tym dniu, gdy staniemy przed Bogiem. Druga obserwacja z tej sali sądowej to to, że wyrok musiał zapaść. I ten wyrok jest sprawiedliwy, a o sprawiedliwości tego wyroku stanowi sędzia. Nie stanowi o tym opinia innych osób na sali sądowej. Nie stanowi o tym, czy to jest sprawiedliwe, czy nie, co ludzie mają do powiedzenia. To, co Cameron ma do powiedzenia, to, co jego obrońcy mieli do powiedzenia. Możemy się kłócić, może ktoś myśleć, że to niesprawiedliwe, tak jak pastor tydzień temu mówił, niesprawiedliwe, żeby młody chłopak resztę życia spędził za kratkami. Ale to sędzia decyduje, czy jest to sprawiedliwe. To nie jest tak, że sędzia zobaczył, że ten chłopak tak naprawdę żałuje, powiedział, och, zobaczcie ludzie, jak ten chłopak teraz żałuje. Idź do domu, jesteś wolny, bo ty żałujesz i to wszystko zmienia. Wiemy, że tak nie mogło być, bo musiał zapaść sprawiedliwy wyrok. I chociaż w poprzednich dniach różne osoby były powoływane na świadków i różne wypowiedzi były, i rodziny Camerona, jego przyjaciół, i dostał dobre świadectwo, że był naprawdę super chłopakiem, że troszczył się o innych, że wspierał to i tamto, to to nic nie mogło już zmienić. Nie mogło zmazać to jego winy. Również nawet opinia psychologa, który ileś razy się z nim spotkał, kilkadziesiąt razy się z nim spotkał i tłumaczył, że w tym wieku, jak on miał 18 lat, to jeszcze mózg miał niedorozwinięty, przepraszam młode osoby, ale tak czytałem o tym, że po prostu pewien jakiś tam ośrodek w tym płacie czołowym, czy gdzie, który decyduje o tym, że my, dojrzali ludzie, potrafimy się zatrzymać, zanim coś zrobimy i przemyśleć konsekwencje, to u 18-latków jeszcze to nie jest do końca rozwinięte. To też nie zmieniło tego, że on był winny, okazał się winny. To sędzia stanowi o sprawiedliwości tego wyroku. To złamane prawo doprowadziło do śmierci niewinnych osób i musiał zapaść wyrok. A gdybyśmy to my stali przed sądem, niezależnie od naszych dobrych chęci, niezależnie od tego, czy się z tym zgadzamy, czy nie, Słowo Boże wprost mówi nam, że nikt nie zasługuje na miano sprawiedliwego. I to sędzia o tym decyduje, nie my, nie inni ludzie, nie nasi bliscy, którzy wydadzą nam dobre świadectwo. Nie ma ani jednego człowieka, który stojąc przed Bożym sądem, którego można by uznać za sprawiedliwego na podstawie szczerej oceny jego życia. I to już w Starym Testamencie o tym czytamy. W Księdze Kaznodziei 7:20 czytamy, gdyż nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by czynił dobrze i nie grzeszył. Nie ma takiego. W liście do Rzymian czytamy w 3 rozdziale, wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. A dalej w tym rozdziale, też w 6 rozdziale w tej księdze, w liście do Rzymian czytamy, że zapłatą za grzech jest co?
Śmierć.
Śmierć. Znacie ten fragment. Oczywiście, że to się kłóci z taką naszą, nie powiem naszą, z ludzką koncepcją sprawiedliwości. Ale to nie ma nic do rzeczy, bo to sędzia decyduje o sprawiedliwości. To on wydaje wyrok. Sędzia wydał wyrok w sprawie Camerona niezależnie od tego, że wielu wydawało się, mogłoby się to wydawać niesprawiedliwe, że życie tego młodego chłopaka zostało złamane przez jedno tragiczne wydarzenie, które trwało ułamki sekund. Czy się z tym zgadzamy, czy też nie, niezależnie od tego, na każdym z nas ciąży wyrok za grzech, a tym wyrokiem jest kara śmierci, kara wiecznego oddzielenia od Boga, wieczne potępienie i nie bójmy się użyć tego słowa, po prostu piekło. Chociaż ludzie mogą się z tego śmiać, chociaż ludzie mogą mówić, że nie ma piekła, chociaż mogą szczerze w to wierzyć, że nie ma żadnego piekła, to jednak nie zmienia to rzeczywistości objawionej nam przez Jezusa Chrystusa. I nie wiem, czy wiecie, ale to Pan Jezus najwięcej mówił o piekle. I my wiemy tutaj, na tym miejscu, że to Duch Święty przekonuje nas o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O tym było tydzień temu, więc nie będziemy się teraz powtarzać. Trzecia obserwacja z sali sądowej. Historia Camerona nie kończy się happy endem. To taka moja prosta obserwacja. No niestety ta historia nie kończy się dobrze. To jest smutna historia. On usłyszał wyrok, w który nie mógł uwierzyć i widzimy to w jego przerażonych oczach. W jego smutnych oczach. Jest to przykry obrazek, który stał się przestrogą dla milionów, myślę, że milionów na świecie. Myślę, że nie jeden młody chłopak, zanim gdzieś tam wciśnie gaz do dechy, jeżeli widział to zdjęcie, jeżeli zna tą sytuację, to może mu się zapalić ta lampka, może to do niego przemówić. Obyś nie żałował, oby się opamiętać, póki można. Ale niestety Cameron wysłuchał wyroku i teraz musi odbyć swoją karę. Niestety nie otworzyły się nagle drzwi do sali sądowej gdzieś tam z tyłu i dziarsko nie wbiegł tam Joe Biden, witając wszystkich i powiedział, ułaskawiam tego chłopaka, bo w Stanach prezydent ma takie prawo. U nas też w Polsce prezydent ma prawo ułaskawić. Najwięcej, nie wiem, czy wiecie, skorzystał Lech Wałęsa, tak sprawdzałem, prawie 3,5 tysiąca ułaskawił osób, co tam przy tych 90, co Duda ułaskawił. To nic. Ale w Stanach to nawet jest częściej używane, bo tam prezydent ma prawo ułaskawić kogoś nawet zanim zapadnie wyrok. To jest taka ciekawostka. Ale tutaj nie wbiegł Joe Biden. Nie pojawił się prezydent, żeby powiedzieć, że chce ciebie ułaskawić. Historia Camerona nie skończyła się happy endem, ale nasza historia, to jest dobra nowina, ona może się skończyć happy endem. Bo my mamy tutaj do czynienia z kimś więcej niż Andrzej Duda, z kimś więcej niż nawet Joe Biden. Bo oto w naszej sprawie, kiedy my siedzimy na tym miejscu dla oskarżonego, oto wkracza prezydent prezydentów, król królów i pan panów. Pan Jezus przychodzi i mówi, oferuje nam prawo łaski. Oferuje nam ułaskawienie, zanim usłyszymy skazujący nas wyrok na śmierć. Łaska to jedno z najważniejszych pojęć Biblii. Łaska, najprościej ujmując, to dobra wola, to życzliwość, to niezasłużony dar, który spotyka nas ze strony Boga. Ewangelia o zbawieniu w Jezusie Chrystusie to właśnie dobra nowina o ułaskawieniu. Nie na podstawie naszych zasług, nie na podstawie tego, że sobie zapracowaliśmy, ale ze względu na Boże miłosierdzie. I jak czytamy w liście do Kolosan 2:14, to są piękne słowa o Panu Jezusie. On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań. Skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. Żeby lepiej to zrozumieć, to chociaż historia Camerona nie kończy się happy endem, to wyobraźmy sobie, że jednak drzwi się otwierają i wpada tam Joe Biden. Dziarsko wbiega na scenę i mówi: ułaskawiam cię. Jak myślicie, jakie emocje, jakie myśli towarzyszyłyby Cameronowi, gdyby coś takiego się wydarzyło? Ja myślę, że wielka radość. Niewysłowiona radość. Myślę, że gdyby on się dowiedział, usłyszał, że darowano mu te 24 lata więzienia, de facto, że uratowano jego życie, że może prowadzić normalnie życie, to myślę, że on by, nawet jeżeli nie głosował na Joe Bidena, myślę, że kochałby Joe Bidena. Myślę, że naprawdę by go pokochał za to, co on dla niego uczynił. I w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale znajdujemy opis pewnego wydarzenia z życia Jezusa, kiedy on został zaproszony przez jednego z faryzeuszy, konkretnie przez niejakiego Szymona, na ucztę. Znamy tą historię pewnie, nie będziemy jej teraz całej czytać. Ale w tej historii chodzi o to, że on trafia na tą ucztę i na tej uczcie pewna niewiasta, pewna kobieta, jak to Biblia mówi, kobieta, która prowadziła grzeszne życie. Ona zobaczyła, że tam jest Jezus i przychodzi na tą ucztę i siada u jego stóp i zaczyna płakać, i jej łzy zraszają stopy Jezusa i zaczyna wycierać jego stopy swoimi włosami. I wzięła ze sobą cenny alabastrowy słoik z jakąś tam wonnością i zaczyna namaszczać stopy Pana Jezusa. Ku oburzeniu tych dobrych, tych świętych, tych sprawiedliwych, że jak to Pan Jezus nie wie, kto się do Niego tutaj, jak może? I pamiętacie, że Pan Jezus wykorzystuje tę sytuację do bardzo krótkiej, ale treściwej przypowieści. Zwraca się do Szymona, mówiąc o dwóch dłużnikach. Jeden dłużnik był winny 500 denarów. To w uproszczeniu ekwiwalent 2 lat pracy. I drugi dłużnik był winny raptem 50 denarów. No tak dla uproszczenia 2 miesiące pracy. Nie wiem, ile zarabiacie, se pomnóżcie to ile. I wyobraźcie sobie, że macie taki dług. I oni nie mieli z czego oddać. Ten, kto był w takiej sytuacji, że nie miał z czego oddać, wie, jakie to jest przykre uczucie. I oto spotyka ich łaska. Bo ten, któremu są winni, wiedząc, że oni nie są w stanie mu oddać tego, umarza im ten dług. I Pan Jezus zadaje pytanie, który będzie bardziej miłował, który będzie bardziej się cieszył z tego, ten, któremu więcej darowano, czy mniej? I tutaj nie ma nic ukrytego, żebyśmy teraz się zastanawiali. To jest proste pytanie. I Szymon odpowiada, że oczywiście, że ten, któremu 2 lata długu darowano, będzie bardziej miłował. I Pan Jezus właśnie się odnosi tą historię do tego, co się wydarzyło w przypadku tej grzesznej kobiety. I mówi do Szymona: dlatego posłuchaj, mocno mnie kocha, bo przebaczono jej wiele grzechów. Komu mało się przebacza, słabo kocha. Ta kobieta mocno go kochała, bo ona wiedziała, jak wiele jej wybaczono. Ona wiedziała, jaka wina na niej ciąży. A ten taki sprawiedliwy? Gdyby Cameron doświadczył przebaczenia, kochałby mocno swojego łaskawcę, ponieważ na nim ciążyła straszna kara. Ale w naszym życiu czasem spotykają nas takie mniej znaczące ułaskawienia. Ja pamiętam, jak skończyłem liceum, to pożyczyłem samochód od taty i pojechałem sprzedać moje podręczniki używane do antykwariatu we Wrzeszczu. I nie miałem gdzie zaparkować, zacząłem kawałek miejsca, miałem tego wtedy tam Renault Clio, łatwo było się wcisnąć. Gdzieś tam się ustawiłem, taki zadowolony, poszedłem, sprzedałem te książki, zarobiłem 170 zł około. Wracam, patrzę, blokada i 200 zł mandatu. Taki interes. Pamiętam, że mocno to przeżywałem wtedy, bo to było zupełnie bez sensu. I niedaleko stąd jest ten Straż Miejska, więc ja się tam wybrałem. Ubrałem się zgodnie z zasadą schludnie, aż skromnie, żeby nie pokazywać, że mnie stać na ten mandat. Przedstawiłem moją sprawę we wzruszających słowach temu tam strażnikowi, czy tam komendantowi, nie wiem, kto się ze mną spotkał. I widocznie tak go rozczuliłem, że on na moich oczach wziął ten mandat i go podarł. Ułaskawił mnie. I oczywiście, że ja byłem wdzięczny, oczywiście, że ja się z tego cieszyłem. 200 zł. Ale nie powiem, żebym go pokochał, żebym pokochał Straż Miejską teraz. Bo to nie było aż takie ułaskawienie. Ale gdyby ktoś mi darował 24 lata więzienia, słusznego wyroku na mnie, to myślę, żebym całował po stopach tego. Bym jakieś olejki, co bym miał, to bym namaścił i bym kochał tą osobę za to, co ona dla mnie uczyniła. I ważne jest, żeby do nas dotarło, że to, co Pan Jezus dla nas zrobił na krzyżu, to jest bardziej ułaskawienie od wyroku śmierci niż umorzenie mandatu. Żeby dotarło do nas, jaki wyrok na nas ciąży, na każdym człowieku. Bo dopiero gdy do nas dotrze, to wtedy w naszym sercu zbudzi się ta miłość do Pana Jezusa za to, co On dla nas uczynił. Komu wiele przebaczono, mocno kocha. I to jest ten problem dobrych grzeszników, że do wielu z nich nie dotarło, jak potrzebują łaski Bożej. Że ludzie, którzy mają wysokie mniemanie o swoim życiu, którzy nie chcą dla siebie, którzy nie są egoistami, którzy nawet na urodziny nic nie chcą, tylko oni by prosili, żeby wpłacić na schronisko promyczek, czy tam jakieś inne i zwierzątkami się zajmują, i tym się zajmują, i filantropami są, i nigdy nie przeklnęli w życiu, i nigdy nic nie ukradli, nawet nie skłamali, to często takie osoby, jeżeli nie mają świadomości, że na nich też ciąży ten wyrok, że też będą musieli stanąć przed Bogiem, to nie potrafią Go pokochać, tak jak ci, którzy mieli złamane życie i których On podniósł, którzy wiedzą, jak wiele im zostało darowane. Gdyby Cameron został ułaskawiony, to po pierwsze na pewno by pokochał prezydenta, ale to nie wszystko. Wyobraźmy sobie, że został faktycznie ułaskawiony. Czy prezydent by to zrobił, żeby Cameron nadal mógł bić rekordy prędkości? Żeby fisiował po ulicach Florydy swoim Mustangiem? Myślę, że nie. Myślę, że prezydent miałby pełne prawo mu powiedzieć: ej, chłopcze, nie chcę ciebie więcej widzieć za kierownicą inną niż roweru. I on miałby wtedy, miałby pełne prawo od niego tego wymagać, a ten, jeżeli by mu darowano tyle, to powinien się na to zgodzić. To jest całkiem logiczne, że gdyby wsiadł znowu za kierownicę i zaczął robić dokładnie to samo, co wcześniej, to okazałby zupełny brak szacunku wobec tego, który go ułaskawił, i że powinien liczyć na surowszą karę jako recydywista. Nikt, kto myśli, nie potraktowałby takiego wybryku w ten sposób, że ach, cóż za wspaniała okazja, żeby prezydent znów okazał mu łaskę i żeby ta łaska była jeszcze większa, bo nie z jednego wyroku, ale z dwóch go ułaskawił. Absurdalne, prawda? A jednak takie absurdalne myślenie pojawiało się wśród chrześcijan w pierwszym wieku i pojawia się po dzień dzisiejszy. W liście do Rzymian w 6 rozdziale czytamy: moglibyśmy zapytać, czy więc mamy pozostać w grzechu, by tym bardziej pomnożyć łaskę? W żadnym razie, brzmi odpowiedź, bynajmniej. W jaki sposób my, którzy umarliśmy dla grzechu, mamy nadal w nim żyć? Łaska jest dostępna dla każdego. To dobra nowina o ratunku w Jezusie, ale nie każdy z tej łaski decyduje się skorzystać. Powtórzę to. Łaska dostępna jest dla każdego, ale nie każdy może z niej skorzystać. Na łaskę nie musimy sobie zasłużyć. Ba, my nie możemy sobie zasłużyć na łaskę. Ale to nie jest tak. Przepraszam, że to powiem, ale łaska nie jest bezwarunkowa. Nie myślmy w ten sposób. Już Dawid uczy nas w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie czytamy, czego on nas uczy o Bogu. W Psalmie 103 czytamy w 6 wersecie: Pan wymierza sprawiedliwość. Ale co czytamy dalej w tym psalmie, pięknym psalmie? Od 8 wersetu czytamy takie słowa: Pan jest miłosierny i łaskawy. Wielka jest Jego cierpliwość i łaska. On nie procesuje się bez końca i Jego gniew nie trwa na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nam nie odpłaca według naszych win. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest Jego łaska. Ale uwaga, tak wielka jest Jego łaska dla tych, którzy się Go boją. Nie dla wszystkich wcale. Jak daleko wschód leży od zachodu, tak daleko on oddalił od nas nasze nieprawości. I jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan lituje się nad tymi, nad którymi? Nad tymi, którzy się go boją. Tak naprawdę tę prawdę znajdziemy rozwiniętą w Nowym Przymierzu, w tym, co uczynił dla każdego z nas Pan Jezus Chrystus na krzyżu. I w liście do Rzymian, w 3 rozdziale od 21 wersetu, czytamy znane słowa. Teraz natomiast, niezależnie od prawa, objawiła się sprawiedliwość Boża, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie dla wszystkich po prostu, tylko dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątków. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują w darze Jego łaski dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. To Jego Bóg ustanowił przebłaganiem, z którego skorzystać można przez wiarę. Jest on w Jego krwi. W ten sposób Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. Wyraża się ona w nieuwzględnieniu grzechów popełnionych wcześniej, w okresie powściągliwości Boga. Wyraża się ona też teraz, aby stało się jasne, że tylko On jest sprawiedliwy i usprawiedliwieniem darzy tego, kto zawierzył Jezusowi. Warunkiem skorzystania z łaski jest zawierzenie Jezusowi. Historia Camerona nie kończy się happy endem, ale nasza może się skończyć, bo darowana jest nam łaska. To od nas, od Ciebie zależy, czy z niej skorzystasz. A jeżeli już otrzymaliśmy tę łaskę, oczyszczenie z grzechów, gdy Jezus wymazał obciążający nas list dłużny, to nie po to, abyśmy dalej grzeszyli, abyśmy znowu grzeszyli. Jesteśmy powołani, by prowadzić nowe życie. I dziś na koniec chcę to wyraźnie podkreślić, że Słowo Boże nas ostrzega, abyśmy nie lekceważyli łaski, abyśmy później nie żałowali. Bo w Biblii znajdujemy to niepokojące wyrażenie, które mówi o tym, że można wypaść z łaski. W liście do Galacjan o tym czytamy. Wypadliście z łaski, to jest straszne sformułowanie, ale ono dotyczyło ludzi wierzących. Dotyczyło ludzi wierzących, którzy byli w łasce, a nagle zaczynają wracać do prawa mojżeszowego. I to jest tak absurdalne. Wróćmy na tą salę sądową. Wyobraźmy sobie, ten Joe Biden, tam taki szczęśliwy, mówi: ułaskawiam cię. A Cameron wstaje i mówi: dziękuję, panie prezydencie, ale ja jednak uważam, że jeżeli sąd tutaj dokładnie rozważy wszystko, to on mnie uniewinni. Ja nie potrzebuję. Dziękuję bardzo za ten gest. Możesz iść sobie. Absurdalna historia, ale tak niektórzy ludzie wierzący wypadają z łaski, kiedy lekceważą to, co Pan Jezus dla nas uczynił. A na kanwie tej smutnej historii Camerona myślę, że możemy wyraźniej zrozumieć, jak wielki jest dar łaski. Ale łaska pełni też bardzo konkretną rolę w życiu chrześcijanina. Ona nie została nam dana tak po prostu. Ona wykonuje te konkretne zadanie w naszym życiu. I na koniec jeszcze kilka słów, pozwólcie, na ten temat. Bo być może to, co wszystko słyszeliśmy, to nic odkrywczego dla nas, więc ja się jeszcze chciałbym podzielić czymś, co w ostatnich tygodniach, dniach, kiedy rozważałem temat łaski, coś, co mnie dotknęło i coś, co zobaczyłem chyba pierwszy raz. Że, bo o łasce można by do wieczora. Ale chciałbym jeden fragment jeszcze odczytać, który bardzo konkretnie, bardzo wyraźnie mówi o zadaniach, jakie łaska wykonuje w naszym życiu. I ten fragment to jest list do Tytusa, 2 rozdział. Jeżeli macie Biblię, to zajrzyjcie, jeżeli nie, to potem sobie zajrzyjcie. Ale jeżeli możecie, to miejcie to przed oczami. To jest 2 rozdział od 11 do 14 wersetu. Czytamy tam tak. Objawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. I teraz uwaga. Ta łaska poucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności oraz świeckich żądz. Czyli łaska po pierwsze poucza nas, żebyśmy wyrzekli się bezbożności oraz świeckich żądz. Po drugie, żebyśmy żyli w obecnym wieku rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie. I trzecia rzecz, którą czyni łaska w naszym życiu, to wzywa nas również do czekania na spełnienie się cudownej nadziei i objawienie się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa. On wydał za nas samego siebie, aby nas wykupić od różnego rodzaju nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na szczególną własność, oddany szlachetnym czynom. Werset 12 mówi, że łaska nas poucza. Użyte tu greckie słowo paideia oznacza dosłownie wychowywać, szkolić, trenować. Czyli Boża łaska ma swoje wymagania i Boża łaska ma konkretne zadanie w naszym życiu. Boża łaska nas poucza, Boża łaska nas wychowuje, Boża łaska, innymi słowy, nas trenuje, ona nas szkoli. I to jest proces. To jest proces, gdzie łaska nas prowadzi. Łaska nas przemienia. Gdy zakosztujemy łaski, nasze życie ulega zmianie. Tak jak Cameron, jeśli zostałby ułaskawiony, wierzę, że jego życie byłoby już inne. Tak w naszym życiu, jeżeli dostępujemy tej łaski, nasze życie musi stać się inne niż było wcześniej. Jak zauważyłem, tu są trzy elementy. Pierwsze dwa są spójne z tym, do czego kilkaset lat wcześniej wzywał Izraelitów Izajasz. W pierwszym rozdziale Izajasza 16-17 werset czytamy takie wezwanie: przestańcie czynić źle. To jest jedna rzecz. I druga, uczcie się czynić dobrze. Najpierw występuje tutaj, jak to mówią mądrzy, negatywna strona dobroci, a potem jest pozytywna strona dobroci. Ta negatywna strona dobroci mówi, żeby porzucić to, co jest złe. Że mamy być, oderwać się od tego, co niskie. A dopiero potem jest ta następuje pozytywna strona dobroci, która mówi, żeby uczyć się czynić dobrze. Czyli łaska poucza nas po pierwsze, żebyśmy przestali czynić źle. Poucza nas ona, abyśmy wyrzekli się bezbożności oraz świeckich żądz. Co jest bezbożnością, to wiemy. Co to są te świeckie żądze? Jak myślicie? Ktoś mądrzejszy ode mnie powiedział, że najprościej to można wytłumaczyć, że to jest pożądanie tego, czego nie moglibyśmy okazać przed Bogiem. Że te świeckie żądze, pożądliwości, to jest wszystko, czego byśmy się wstydzili przed Bogiem, kiedy staniemy. I właśnie dziełem Chrystusa jest oczyszczenie nas od takich pożądań, których wstydzimy się w oczach Bożych. Tylko Jezus może sprawić, że nie tylko nasze zewnętrzne życie, ale wnętrze naszego serca również będzie nadawało się do oglądania przez samego Boga. Przekład dynamiczny w tym miejscu oddaje ten fragment w ten sposób. Łaska poucza nas, że już teraz, to znaczy w tym życiu, winniśmy porzucić wszystko, co jest bezbożne lub wynikające ze światowych pożądliwości. Po drugie, łaska nas poucza, że jak już porzuciliśmy to, przestaliśmy czynić źle, to teraz drugie, mamy uczyć się czynić dobrze. Czyli do negatywnej strony dobroci dodaje tą pozytywną. Mamy żyć, jak czytamy, w obecnym wieku rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie. I chciałbym zwrócić naszą uwagę na to, że łaska poucza nas, wychowuje nas, aby porzucić to, co złe, i uczy nas, żeby żyć dobrze, to znaczy, żeby używać rozsądku, być pobożnym i sprawiedliwym. I obydwa te elementy są ważne, żeby one występowały razem w naszym życiu. Bo tak mówi Pismo Święte. Nie jest dobrze, naprawdę nie jest dobrze, kiedy jeden element tylko występuje. A niestety tak się zdarza. Oto ktoś porzucił to, co złe, odwrócił się od tego, co robił złe i koniec. I zatrzymał się. I tyle. Po prostu przestał czynić źle, ale nie uczynił tego następnego kroku, żeby czynić dobrze. Czy nie o tym mówią dość zagadkowo brzmiące słowa Ewangelii Łukasza z 11 rozdziału? Pan Jezus powiedział, gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, przemierza miejsca bezludne w poszukiwaniu wytchnienia, lecz gdy go nie znajdzie, mówi, wrócę do mojego domu, tam skąd wyszedłem. Jeśli przychodzi i zastaje dom wysprzątany i przyozdobiony, wtedy idzie, bierze z sobą 7 innych duchów, bardziej zepsutych od siebie, wchodzą tam i mieszkają i końcowy stan tego człowieka staje się gorszy niż był na początku. Rozważmy w sercu sobie te słowa, nie będziemy teraz dalej w nie wnikać. Ale nie jest dobrze, kiedy po prostu się odwrócimy od grzechu i na tym poprzestajemy. Łaska nas uczy po pierwsze, żeby zerwać, oderwać się od tego, co złe, ale po drugie nas poucza, żeby uczyć, żeby ćwiczyć się w tym, co dobre. Ale jest też druga możliwość, gdzie łaska jest lekceważona. Gdy człowiek nie pozwolił wykonać jej pracy w swoim życiu, bo oto ktoś się nawraca, zaczyna chodzić do kościoła, niby przyjął łaskę, zaczyna robić dobre rzeczy, uczy się ich, ale jednocześnie z premedytacją wcale się nie oderwał od tego, co czynił wcześniej. Nadal grzeszy. Nie porzucił tego, co złe. Nie wyrzekł się bezbożności oraz świeckich rządz. I nie mówimy tutaj o jakimś tam upadku, potknięciu na drodze wiary, które się zdarza, jeżeli potem następuje pokuta, no to wiemy, że tak jest. Ale mówimy tu o tym, o czym traktuje list do Hebrajczyków. W 10 rozdziale czytamy w 26 wersecie: jeśli bowiem po otrzymaniu poznania prawdy rozmyślnie grzeszymy, rozmyślnie, czyli świadomie, nie pozostaje już żadna ofiara za grzechy. Zostaje tylko jakaś straszna perspektywa sądu i żar ognia, mający trawić przeciwników. Kto łamie prawo Mojżesza, ten bez litości, na podstawie zeznania 2 albo 3 świadków ponosi śmierć. Rozważcie zatem, o ile sroższej kary winien będzie ten, kto podeptał Syna Bożego, zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział: zemsta do mnie należy, ja odpłacę, oraz Pan będzie sądził swój lud. Strasznie jest wpaść w ręce żywego Boga. Łaska nas nieustannie poucza, aby te dwa elementy występowały razem. Porzucenie marnego, dawnego postępowania, porzucenie grzechu i nauka czynienia dobrze, prowadzenia życia w uświęceniu. Jeżeli ignorujesz któryś z tych elementów, to jestem dzisiaj zobowiązany, żeby ciebie ostrzec, obyś nie żałował. Może od dłuższego czasu już tak żyjesz i nic złego ci się nie przytrafiło. Obyś nie żałował, bo w końcu czas łaski się skończy i przyjdzie sąd. I po trzecie, ostatnia rzecz, w tym fragmencie widzimy, że łaska wzywa nas do czekania, najprościej ujmując, na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Ona nas poucza i ona nas wzywa, żebyśmy czekali. To jest zadanie też łaski. Jedna z najbardziej znanych przypowieści o oczekiwaniu na powrót Pana Jezusa to jest przypowieść o 10 pannach. I ta przypowieść, jak wiecie, ona nie jest o ludziach wierzących i niewierzących. Ta przypowieść jest o Kościele, jest o ludziach wierzących. Te panny wszystkie oczekiwały, wszystkie twierdziły, że oczekują na przyjście oblubieńca. Więc ta przypowieść jest o Kościele, o ludziach wierzących. Ale widzimy, że tylko połowa była przygotowana. Tylko połowa naprawdę czekała. A połowa się okazała, że niby czekała, ale lampy były puste, były nieprzygotowane. I wiemy z tej przypowieści, że drzwi zostały zamknięte i one nie mogły dostać się na wesele już. I one żałowały. Obyśmy my nie żałowali tego, kiedy Pan Jezus przyjdzie, kiedy nastanie wesele baranka, że my nie czekaliśmy, że łaska nie wykonywała tej pracy w nas. Niech ta smutna historia dotycząca Camerona będzie dla nas trzeźwiąca. Żal tu niczego nie zmieni. Jego żal za to, co zrobił, nic nie zmieni. To, że nam jest żal tego chłopaka, że ciąży na nim słuszny wyrok, nic z tego nie zmieni. To jest dzisiaj lekcja dla nas. Powstańmy do modlitwy, zaraz będziemy się modlić. Ja tylko przypomnę, że po pierwsze uczymy się, że kara nie przychodzi bezpośrednio po dokonaniu przestępstwa. Czasem potrafimy całe życie przeżyć i wydaje nam się, że nas kara nie dosięgnie, ale w końcu przyjdzie sprawiedliwy sąd. Po drugie, wyrok musi zapaść. Bo jeżeli zostało złamane prawo, to wyrok musi zapaść i o sprawiedliwości tego wyroku stanowi sędzia, a nie nasze opinie. Po trzecie, mówiliśmy o tym, że niestety w tej historii Camerona nie ma tam happy endu, ale na szczęście w naszej historii wszystko może skończyć się dobrze, ponieważ jest nam zaoferowana łaska i to od nas zależy, czy z niej skorzystamy. Jeżeli zdamy sobie sprawę, jaki wyrok na nas ciąży, jeżeli korzystamy z tej łaski, to wzbudzi miłość do Pana Jezusa w naszym sercu. I łaska ma trojakie zadanie w naszym życiu. Ona nas wzywa do tego, ona nas poucza, żebyśmy wyrzekli się tego, co złe. To po pierwsze. Po drugie, żebyśmy żyli w obecnym wieku rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie. I po trzecie, wzywa nas do czekania na powrót Pana, na spełnienie się naszej nadziei. I pomódlmy się teraz, są takie warunki, że ciężko indywidualnie, więc ja poprowadzę nas w tej modlitwie, ale módlmy się o to, żebyśmy nie żałowali, żebyśmy kiedyś nie musieli żałować. Podziękujmy za tą łaskę. Nie musicie słuchać tego, jak ja się modlę. Niech każdy z nas się modli, bo wierzę, że to będzie miłe też Panu Jezusowi, jak odpowiemy, jeżeli podziękujemy Mu dzisiaj za tą łaskę, jaka nas spotkała. Tak, Panie Jezu, ja chcę Ci dzisiaj dziękować za to, że Ty zaoferowałeś mi ułaskawienie, Panie, że zanim wyrok zapadł, to ja mogę skorzystać z Twojej łaski, Panie. Ale dzisiaj boję się tego. Nie chciałbym w przyszłości żałować tego. Nie chciałbym być uznany winnym z lekceważenia tej łaski, Panie. Tak przeżywam tą historię, tak mi smutno, kiedy przypominam sobie spojrzenie tego chłopaka, którego życie zostało złamane przez jego głupotę i chociaż był winny, to jednak szkoda go, że już całe życie spędzi za kratkami, właściwie całe życie spędzi za kratkami, Panie. Ale chcę też, żeby to działało na mnie trzeźwiąco, Panie, i na podstawie tej historii chcę wyciągać też prawdy, duchowe prawdy dla mojego życia, Panie. I chcę prosić Ciebie dzisiaj o to, żebyś, Panie, Ty mnie prowadził. Panie, przepraszam Ciebie za to, że nie pozwalam często łasce wykonywać tej pracy, tego zadania, Panie, jakie łaska ma do wykonania w moim życiu. Że chociaż mnie ona poucza, Panie, to nie jestem wzorem tego, żeby zupełnie oderwać się od tego, co w tym świecie, Panie, od porządliwości tego świata, od tego, co bezbożne, Panie. Przepraszam Ciebie, że tak kiepsko mi idzie to ćwiczenie się w sprawiedliwości, w prowadzeniu pobożnego życia, w uświęceniu, Panie, oddzieleniu się od tego świata, Panie. Przepraszam Ciebie też za to, że chociaż Twoja łaska poucza mnie do tego, o tym, żebym oczekiwał Twojego powtórnego przyjścia, to czasem moje życie nie świadczy o tym, że jestem gotowy, Panie. Że czasem jestem jak jedna z tych głupich panien, które chociaż na ustach miały to, że czekają, chociaż niby były w tym miejscu. Ja nieraz jestem w kościele, Panie, ale moje życie nie wskazuje na to, żebym był gotowy, Panie. I dzisiaj Ciebie za to przepraszam. Chcę Ci dziękować za Twoją łaskę, Panie. Chcę wyznać to, że kocham Ciebie, że dziękuję Ci za to, że mam tą świadomość, jak wiele zostało mi darowane, Panie. I zachwycam się tym, co mówi Twoje słowo, że obciążający mnie list dłużny, Panie, że to wszystko, co by mogło być wyświetlone na koniec mojego życia, że Ty to usuwasz, że Ty to przybiłeś do krzyża. Dziękuję Ci za to, że nikt tego nie wyciągnie przeciwko mnie, Panie, że Ty zapłaciłeś cenę. Dziękuję Ci za Twoje ułaskawienie. Kocham Cię za to, Panie. I ze względu na to, co Ty dla mnie uczyniłeś, Panie, wyznaję to, oddaję Ci pełne prawo co do tego, żebyś Ty żądał, żeby moje życie było oddane Tobie, żeby było prowadzone w uświęceniu, Panie. Tak Ci przepraszam, że nieraz to tak wygląda, że Ty mnie, Panie, usprawiedliwiłeś, a ja wracam do tego, co było, Panie. Przykro mi, przepraszam Ciebie za to i, Panie, dzisiaj dziękuję Ci za to, że trwa czas łaski i proszę Ciebie o to dla siebie i dla każdego z nas, jak tutaj jesteśmy, oby nikt z nas nie żałował, oby nikt z nas nie musiał żałować, żeby ten dzień, kiedy Ty przyjdziesz, żeby sądzić ten świat, żeby to był czas radości, Panie, nieskończonej radości dla nas. O to Ciebie proszę, Panie, uwielbiam Twoje święte imię. Dziękuję Ci za to słowo, które Ty wlałeś w moje serce, Panie. Dziękuję Ci za to, że mogłem się dzisiaj tym dzielić. Amen.